historii nie można nigdy oglądać przez dziurkę od klucza, bo to jest tylko pewien fragment i taki wyimek czegoś ważnego. Oczywiście najważniejsze w tej opowieści jest zwycięskie powstanie wielkopolskie i jego bohaterowie, ale trzeba pokazać, skąd oni się wzięli. Jak się ukształtowało, w jakich warunkach i okolicznościach ukształtowało się pokolenie, które w godzinie próby było przygotowane, zorganizowane, zdolne chwycić za broń i w 52 dniach wypędzić stąd Niemców.
27 grudzień 1918 roku już mi zapadł w pamięci, ale to nie ukrywam, to jest dopiero mój początek. Sobie obiecałem, że wezmę kiedyś książkę i rozczytam dokładnie tą całą historię, bo tam człowiek to tej historii się uczy po łebkach, a faktycznie te szczegółowe elementy to albo znikają z głowy, albo po prostu nie są zgłębiane, więc takie muzeum w Poznaniu to jest jak najbardziej wskazane, żeby było i żeby było to też taki budynek, na jakie takie muzeum zasługuje. Bo w tej chwili jest muzeum, można powiedzieć, dużo mniejsze i skromniejsze, więc dla Poznania to jest bardzo dobra inwestycja, tym bardziej, że to jest publiczna inwestycja. Nie ukrywam, że też się cieszę, że na takiej inwestycji jestem. Ciekawsze doświadczenie i więcej z tego człowiek wyniesie niż z typowej deweloperki lub jakiejkolwiek budownictwa przemysłowego, tak? Bo to robimy, jakby można powiedzieć, dla pokolenia i dla historii Polski, a nie dla zysku.
Na pewno fajnie by było, jakby takie muzeum było właśnie jakieś interaktywne z jakimiś multimedialnymi takimi, nie wiem, ścieżkami edukacyjnymi, coś takiego.
Ja nie pogardzę takimi nowoczesnymi, dobrze, tak fajnie interaktywnymi muzeami, ale zawsze lubię takie imponujące, stare eksponaty, jakie często lubię takie muzea archeologiczne, z których można znaleźć naprawdę wiele ciekawych przedmiotów i na przykład czasami można nie uwierzyć, że one w danym miejscu zostały znalezione.
Często dorośli z dziećmi chodzą i żeby dzieci miały coś takiego, co ich interesuje. Interaktywne, różne takie opis tej historii, żeby klikać. Różne makiety, bo makiety są takim czymś, że jakby widać w 3D to wszystko i można sobie popatrzeć, co gdzie było i łatwiej jest omawiać niż na mapie, która jakby tylko z góry pokazuje, gdzie co było. Tak to można widzieć, wzgórza wszystko. To bardzo ciekawe.
Specjalizowałem się w historii wojskowości i bardzo szybko, już w latach 70., 80. zorientowałem się, jak ważne jest to nasze powstanie wielkopolskie z 1918-19. Jak ono jest niedowartościowane w dziejach Polski przez cały czas PRL-u i aż do 90. setnej rocznicy. To było powstanie lokalne. W warszawskich mediach, w wiadomościach o 19.30, podczas kolejnych rocznic prowadzący jednym zdaniem zająknął się, że tu mamy od rocznicę powstania wielkopolskie, wskazując na jakieś inne wydarzenia, jakie miały miejsce na innych kontynentach. Sam Poznań był stolicą tych ziem zachodnich, takie centrum, ale również i innych dzielnic zabranych przez Prusaków. Tylko to wszystko znajdowało się w Cesarstwie Niemieckim. Poznań był stolicą prowincji poznańskiej, prowincji Pozen. Ożywienie było widać już od 10-11 listopada 1918 roku, kiedy to zakończyła się I wojna światowa, zakończyła się na razie rozejmem. Niemcy wojnę przegrały i tutaj widać było już na ulicach to podniecenie. Poznań był biało-czerwony. Padało tylko jedno pytanie, czy teraz Poznań w tym kształcie przedwojennym i Wielkopolska wróci do Polski. To nie było takie pewne, bo rozejm w Kąpień, przerywający działania wojenne, nic nie mówił o Wielkopolsce. Ona nadal była w granicach niemieckich, a kwestię jej przynależności miała rozstrzygnąć Międzynarodowa Konferencja Pokojowa, która odbyła się dopiero w czerwcu 1919 roku. Ale Naczelna Rada Ludowa utrzymywała ścisły kontakt z naszym przedstawicielstwem, Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu, to taki polski rząd na emigrację. I on funkcjonował przez cały czas i Paderewski przyjechał jako przedstawiciel Naczelnej Rady Komitetu Narodowego Polskiego. Paderewskim był rozpoznawalną w świecie ikoną, bardzo popularną artystą, pianistą, działaczem społecznym i jednocześnie dawał koncerty. W wielu miejscach, w wielu państwach spotykał się z głowami państw, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tutaj przyjeżdżał jako polityk, artysta, już mąż stanu do Polski. Przypłynął przy pomocy Anglików, Francuzów, miał być pierwszym premierem i ministrem spraw zagranicznych. Tak też się później stało. Przywitano go w Gdańsku. Tam też udał się Wojciech Korfanty, członek Naczelnej Rady Ludowej, zapraszając go do Poznania, przedstawiając sytuację, jaka jest. I już następnego dnia, 26 grudnia, koło południa, wyruszyli pociągiem w kierunku stolicy Wielkopolski. Tutaj się przygotowywano do powstania, bez przerwy go odkładając na inny termin i ostateczny jeszcze przed wyjazdem Paderewskiego w uzgodnieniu z polskimi władzami w Poznaniu. To miał być początek stycznia 1919 roku, ale historia troszeczkę przyspieszyła poprzez przyjazd. I gdy się dowiedziano, że już tutaj przyjeżdża Paderewski, bo tam przez pół dnia powoli jechał, po drodze go zatrzymywano, no to takie ożywienie emocjonalne, patriotyczne spowodowało to, że przypomnę, że to był drugi dzień świąt. Po południu, wieczorem wyszli tutaj na ulicę, na spacer, na plac dzisiejszej Wolności. Niemcy, chcąc jak gdyby schłodzić te pozytywne, patriotyczne emocje, wyłączyli prąd na dworcu bocznym, tak zwanym oficerskim, dla specjalnych gości. Tam przyjechał z tą delegacją aliancką, z Korfantym i innymi. Miasto było rozświetlone setkami, a zwłaszcza ulice przejazdu, blaskiem pochodni, bo te wszystkie światła gazowe były wyłączone. I tutaj przywieziono Paderewskiego z żoną pod hotel Bazar, no bo gdzie indziej, to był najlepszy hotel Polski. Sam Bazar był spółką zbudowaną za pieniądze Polaków. I on był tutaj najważniejszym obiektem tego życia politycznego, społecznego, kulturalnego dla wszystkich Polaków zamieszkujących Niemcy. I już tutaj ci ludzie czekali. Tłum. Co najmniej 20 tysięcy mieszkańców. To nie było niczym wyjątkowym, bo podczas dni wolnych, świątecznych na placu było mnóstwo osób. Było centralne miejsce spotkań, tak jak ulica Półwiejska. Paderewskiego wprowadzono do swojego pokoju, to jeszcze nieczynne, i tam wygłosił przemówienie do poznaniaków. Mówi przede wszystkim, że czekamy na wolność, tą wolność i Polskę otworzymy w granicach I Rzeczpospolitej. Musimy jeszcze nasze wysiłki zwiększyć. W każdym razie nie nawoływał do nagłego powstania, bo nie chciał tego rozlewu krwi. Być może się liczył z tym. To przemówienie wygłosił około 22, bardzo późno, tam z pierwszego piętra, z okna nad wejściem do bazaru, tutaj od strony Placu Wolności, Wilhelmsplatz. Jak on się pojawił, najpierw owacje, a potem cisza. Jednak Paderewski nie miał tak donośnego głosu, żeby go usłyszano tam 200 metrów dalej, co on mówił. Była cisza, wszyscy słuchali. O Polsce, o nadziei, że jedzie to jako przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i tak dalej. Następnego dnia treść tego wystąpienia ogłoszono w polskich gazetach. Koło 17 słychać pierwsze strzały. Nie wiadomo, kto pierwszy strzelił. Są pierwsze ofiary tam w granicach ówczesnego teatru. I tak wybuchło powstanie wielkopolskie.
Niech pan prowadzi, panie Marcinie.
Także mamy magazyn, w którym trzymamy nasze nie srebra, złota. To są złota rodowe.
O 16 najpóźniej przyjeżdża ochrona.
Dobra, no dobra.
Tu są rękawiczki, te plakaty, które bym prosił, plebiscytowe.
Dobra.
Tu jest w pudełku Wielkopolska Matką Poległych.
Dobra. A tam co mamy?
Zegarek. Paderewski jest w kopercie bezkwasowej nuty. A tu jest ten taki, powiedzmy, kącik PWK-i, czyli folder reklamowy i te drobne pamiątki.
Siłą tego muzeum na pewno mają być tak zwane artefakty, czyli eksponaty, bo to są autentyczni świadkowie epoki, historii. Projektant wystawy stałej dostał od nas zadanie numer 1. Współczesne muzeum narracyjne, tak. Urządzenia i cała ta inżynieria, technologia, która dzisiaj jest, te wszystkie ekrany, projekcje, tak, ale jako uzupełnienie, wzmocnienie pewnego przekazu albo ułatwienie odbioru dla młodego pokolenia, natomiast na pierwszym miejscu mają świecić eksponaty. Na tych 3000 metrów pokażemy około 2500 oryginalnych eksponatów. Różnego kalibru, różnej wielkości. Eksponatem jest guzik, znaczek pocztowy, eksponatem jest armata i czołg. Jedna z tych naszych głównych opowieści, zdobywamy ławice. Mamy 5-6 stycznia 2019 roku. Cała akcja trwa 20 minut raptem. Natomiast była dobrze przygotowana, zorganizowana. Pokażemy, że na przykład w tej akcji bierze udział młody Wiktor Dega, znany później jako ortopeda, twórca tej polskiej szkoły ortopedycznej, ale jego nauczycielem był profesor generał Ireneusz Wierzejewski. Mamy śmigła, też na przykład hałbę, taka skórzana. Wygląda troszkę jak taki kask kogoś, kto do Afryki rusza, kto wsiada na wielbłąda, trochę tak kojarzymy. W Poznaniu zrodziły się pierwsze eskadry polskie skrzydła. Wytłumaczymy przy okazji, skąd się wzięła szachownica. Pokażemy, jak powstała szachownica, którą do dzisiaj siły powietrzne i na wszystkich samolotach możemy spotkać. Pokażemy wówczas największą tak naprawdę zdobycz w historii polskiego oręża. Samoloty zdobyte w hali Cepelinów, nieistniejące już na Winiarach. Wartość wiele milionów marek. Tak dzisiaj, żeby to zobrazować i żeby współczesny człowiek to zrozumiał, to jest tak, jakbyśmy dzisiaj eskadrę samolotów F-16 zdobyli, około 10 samolotów F-16, gigantyczna jak na tamte czasy zdobycz, która właśnie pozwoliła nam tworzyć pierwsze eskadry. Charakterystyczna rzecz trefl. Chcemy, żeby to był jeden z symboli, a z czasem za kilka lat, żeby w Polsce ktoś, kto zobaczy trefla, to jest taki sznurek, właśnie w kształcie trefla, jak znamy z kart, to jest rozetka w kształcie trefla. Wymyślił to Dowbor Muśnicki i rozkazem ustanowił, że czapki, rogatywki, żołnierze Armii Wielkopolskiej mają takie trefle. Byli rozpoznawani m.in. na wojnie polsko-bolszewickiej, że to są rogate diabły z Wielkopolski po tym treflu. Chcielibyśmy, żeby ten trefl z czasem tak się opatrzył i tak stał się jednym z symboli tej historii, że ktoś, kto w Polsce zobaczy takiego trefla, jak Polskę walczącą kojarzy z Powstaniem Warszawskim, żeby ten trefl od razu mu na myśl przyszło właśnie. To jest na pewno coś z Powstaniem Wielkopolskim. Tu mamy, zaraz zobaczę, bo to rękawiczki tak nie pozwalają się w tym wszystkim dobrze poruszać. To są nutki napisane przez Paderewskiego, a najbardziej z krwi i kości to jest mój bohater Stanisław Taczak. To jest pierwszy dowódca Powstania Wielkopolskiego. Przyjaźnie się z Jerzym Gogołkiewiczem, to jest wnuk Taczaka mieszkający w Gdańsku, architekt. Przekazał nam kilka bagażników, pamiątek nie tylko po dziadku, po Taczaku, to był jego dziadek, ale pamiątek z tamtej epoki, z tamtego okresu, dokumentów, zdjęć, broni. Dostałem od Jerzego Gogołkiewicza dwie takie rzeczy, ale jedna jest mi szczególnie bliska. I tu pewno zaskoczę, że nie karabin, że nie szabla, nie wiadomo co tam związanego z powstaniem. Proszę zobaczyć, co to jest. To jest maszynka do golenia. To jest taka zwykła, no z mosiądzy wykonana, taka zwykła, starsi trochę wiedzą, jak to było, takie żyletki się kupowało Paul Silver, trzeba było to odkręcić między jedną płytkę stalową a drugą. To jest stalowa maszynka do golenia, którą gonił się dowódca. To nie był dowódca tylko z pomnika, dowódca dzisiaj znany z kart historii, z książek. Ale to jest człowiek po prostu, który no, musi się ogolić.
Na tych palach się
te pale, tak, tam wyznać, tak? Tam jest heb zatopiony. To jest normalnie kształtownik stalowy zakopiony w tym elemencie, nie?
Jesteśmy w miejscu, gdzie tuż obok nas wykonywane są pierwsze elementy przyszłej, nowo projektowanej drogi łączącej ulicę Północną z ulicą Bożniczą. I ta droga będzie stanowiła wschodnią granicę terenu, na którym jest zlokalizowane muzeum. Teraz stoimy na terenie, gdzie zaprojektowany został park przymuzealny, będący w zarządzie, można powiedzieć, muzeum. Gdzieś na przełomie roku 26 i 27 roboty się zakończą. Tak będąc bardzo oficjalnym, no to na ten moment trzeci kwartał 26 roku. Więc będzie to zupełnie jakby nowe połączenie w skali miasta, przestrzeni, która jest na północ od naszego muzeum, czyli Cytadeli, rynku, który znajduje się od nas 10 czy 15 minut. I właśnie przez nasz teren muzeum, przez tą nowo projektowaną też ulicę, będzie można przejść pomiędzy rynkiem a Cytadelą i po drodze, mniej więcej po środku, będzie nasze muzeum.
To otoczenie, w którym powstaje muzeum i ta lokalizacja, dla mnie jest perfekcyjna. Bardzo blisko mamy Cytadelę, czyli znów miejsce spacerów, ale także historii. Historii Armii Poznań chociażby. Także piękne miejsce, blisko Starówki, blisko Cytadeli i blisko krypty Zasłużonych Wielkopolan, cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. Ta historia tu się pięknie domyka, uzasadnia i opowiada. Bardzo dla mnie ważne, pokazujemy, że to była historia tworzona zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. I nie dlatego, że to jest modne. W Wielkopolsce, gdzie jak gdzie, ale w Wielkopolsce kobiety w czasach zaborów, w czasach Powstania Wielkopolskiego, w czasie I wojny światowej odegrały gigantyczną rolę. To są duże nazwiska, są to anonimowe postaci, aktywne, mądre, dobrze wykształcone patriotki, które nie tylko wychowywały, same wsiadały na koń i jechały walczyć, same dawały pieniądze na broń, same robiły garkuchnie, same organizowały szpitale polowe, same walczyły z analfabetyzmem. Ja mam taką swoją bohaterkę, Bukowiecka, niezwykła osoba, będziemy ją pokazywać na takim zbiorowym zdjęciu w otoczeniu mężczyzn, ubrana w taki płaszcz żołnierski, w oficerkach, jeżdżąca konno, karmiąca żołnierzy, właśnie zaopatrująca ich w konie i w broń. Taka, która idzie naprawdę do powstania i za to jest mordowana w Forcie VII. Kolejna osoba, Hełkowska, matka chyba 9 dzieci, kobieta władająca wieloma językami, która u siebie w domu gości Sienkiewicza, kobieta, która jedzie do Gdańska po Paderewskiego, jedzie z koszami, z jedzeniem, z kiełbasą, z chlebem, no, żeby przywitać człowieka, który, wszyscy to wiedzą, być może przywiezie nam wolność. Niezwykła kobieta, nie była kobietą i bohaterką drugiego, trzeciego planu. Takich kobiet jak Bukowiecka, jak Hełkowska jest sporo i to nie są tylko te duże nazwiska jak Zamojska, jak Strzaniecka. Im też oddamy honory, ale chcemy przy tej okazji pokazać, że to nie były dwie, trzy kobiety i że tylko dlatego, że to jest modne, mówimy, że będziemy także mówić o kobietach. Nie. I było dużo i bez nich nie odzyskalibyśmy tej wolności. Naprawdę, nie odzyskalibyśmy wolności. Pamiętał o nich Dobor Muśnicki, bo w kwietniu 19 roku ustanowił odznaczenie. Jedyne, nie ma w historii takiego odznaczenia. Wielkopolska Matką Poległych. Kolejna okazja do zbudowania dużego, narracyjnego muzeum, które by mogło dopowiadać inne historie, nie pojawi się szybko. Więc szkoda by było zmarnować miejsca, pieniędzy, które dostajemy od dwóch organizatorów, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwo Kultury, żeby nie opowiedzieć trochę szerzej tej historii. Urząd Marszałkowski, marszałek Marek Woźniak rozpoczyna nowoczesne upowszechnianie wiadomości historii Powstania Wielkopolskiego. Zaczyna się tak naprawdę od 90. rocznicy Powstania nowa era opowiadania Polakom, że coś niezwykłego wydarzyło się w Poznaniu i Wielkopolsce w 1918-1919 roku.